Piotr Gajdziński, Anatomia zbrodni nieukaranej. Dlaczego nie rozliczyliśmy się z komunistyczną przeszłością? Który skrzywdziłeś? Który skrzywdziłeś człowieka prostego, śmiechem nad krzywdą jego wybuchając, gromadę błaznów koło siebie mając, na pomieszanie dobrego i złego? Choćby przed tobą wszyscy się skłonili, cnotę i mądrość tobie przypisując, złote medale na twoją cześć kując, radzi, że jeszcze jeden dzień przeżyli. Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta. Możesz go zabić. Narodzi się nowy. Spisane będą czyny i rozmowy. Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy i sznur i gałąź pod ciężarem zgięta. Czesław Miłosz z tomu Światło dzienne. Agnieszka Gzik-Pawlak. Gdybym chciała mieć więcej pieniędzy, nie potrzebowałabym odszkodowania. Mogę znaleźć lepiej płatną pracę, ale lubię uczyć. Ważniejsze dla mnie jest rozliczenie z mordercami taty. Widziałam kiedyś jednego z zomowców na ulicy. Ważniak, teczka i garnitur. Pomyślałam, że nie chcę, by poszedł do więzienia. Chcę, by ktoś powiedział, że jest winny. Tylko tyle. Ojciec Agnieszki, Ryszard Gzik, był jednym z dziewięciu z wujka. W połowie grudnia 1981 roku był żonaty. Osierocił jedno dziecko. Milicyjna kula trafiła go w głowę. Magdalena Wilk. Gdy opowiadam moim dzieciom o dziadku, jestem z niego dumna, chociaż wolałabym, żeby to nie mój ojciec był bohaterem z wujka. Ojciec Magdy, Zbigniew Wilk, był jednym z dziewięciu z wujka. 16 grudnia 1981 roku osierocił dwoje dzieci. Katarzyna Kopczak. Mój tata sam siebie nie zabił. Nie był też kaczką. Ktoś do niego strzelał, w końcu trafił i zabił. Nie chcę odszkodowania. Sama sobie radzę w życiu. Jednak chcę wiedzieć, kto go zabił. Ojciec Kasi, Bogusław Kopczak, był jednym z dziewięciu z wujka. W połowie grudnia był żonaty. Osierocił córkę. Kula przeszła na wylot przez brzuch. Roztrzaskała wątrobę. Dopadła nas przeszłość. Czerwiec 1989 roku. Pierwsze od ponad półwiecza częściowo wolne wybory do parlamentu. Polacy są pełni nadziei, ale na ulicach nie ma euforii. 3 miesiące później, przełom sierpnia i września 1989 roku, powołanie pierwszego niekomunistycznego, choć z komunistami w składzie, rządu. Entuzjazmu jak na lekarstwo, nadzieja jeszcze się tli. I trzecia, niezwykle sugestywna scena. Plac Zamkowy w Warszawie, grudzień 1989 roku. Premier Tadeusz Mazowiecki w towarzystwie kilku członków swego gabinetu zmierza do Zamku Królewskiego na uroczystość upamiętniającą tragiczne wydarzenia z grudnia 1981 roku. Od tłumu mieszkańców Warszawy, którzy w tym miejscu gromadzą się regularnie od momentu wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, premiera oddzielają metalowe barierki, dokładnie takie same, być może nawet te same, które przez całą dekadę lat 80. w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego ustawiali w tym miejscu funkcjonariusze ZOMO. Profesor Jadwiga Staniszkis nazwie później tę scenę kresem solidarnościowej mobilizacji. Napierający ludzie zaczęli skandować Biała Komuna. Przez ostatnie lata traktowali bowiem te właśnie rocznice i odzyskiwanie wyłącznej kontroli nad placem, choćby na jeden dzień, za cenę pałowania i aresztowań, jako rytuał i formę przechowywania pamięci i wspólnotowości. Jadwiga Staniszkis, Postkomunizm, Gdańsk 2001. W czerwcu 1989 roku opozycyjne dotąd elity rozpoczęły budowę demokratycznego państwa, ale zamiast demokracji przyjaznej dla obywateli, włączającej ich w rozmaite instytucje, skończyło się na demokracji fasadowej, która, jak tłumaczy Krzysztof Jasiecki, socjolog z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, spełnia formalne kryteria, lecz obywatele nie identyfikują się z jej procedurami, pozostają jakby obok, czego wyrazem jest obywatelska apatia i niska frekwencja wyborcza. Establishment III RP jest przekonany, że można rządzić na podstawie porozumienia elit, że tak zwanych zwykłych obywateli lepiej w ten trudny, skomplikowany proces nie włączać. Więc jeśli już pytać ich o zdanie, to tylko wówczas, gdy jest to absolutnie niezbędne. Aby zburzyć fasadę, o której mówi profesor Jasiecki, trzeba postawić właściwą diagnozę. Tymczasem elity polityczne i intelektualne nie bardzo chcą się tym zajmować. Przeciwnie. W ostatnich latach każdy mówiący o najciemniejszej stronie państwa zrodzonego przy okrągłym stole, o dużej roli służb specjalnych, o powiązaniach wysokich funkcjonariuszy państwa z mafią, o swoistym czerwonym opus Dei i innych patologiach, zyskiwał sobie miano oszołoma i ciemniaka. Dopiero po ujawnieniu afery Rywina, czy raczej po pierwszych tygodniach działania badającej ją komisji sejmowej, pękła jakaś bariera. Być może napór spraw korupcyjnych był zbyt duży, może bezczelność ekipy Leszka Millera zbyt rzucała się w oczy. Według socjologa Pawła Śpiewaka Miller stworzył państwo rządzone przez ubecko-biznesowe syndykaty. I sprowokowała reakcje, których władcy III RP nie spodziewali się w najczarniejszych snach. Początkowo tamę milczenia o patologiach polskiej polityki i gospodarki naruszał tylko mały strumyczek, ale kropla drążyła skałę. A dzięki komisji Nałęcza nic już nie mogło zatrzymać erozji betonu. Wydaje się, że ostateczne zerwanie tamy nastąpiło dzięki wypowiedzi Wiesława Kaczmarka, byłego ministra przekształceń własnościowych i szefa resortu skarbu w gabinecie Leszka Millera, który opowiedział dziennikarzom Gazety Wyborczej o kulisach aresztowania prezesa PKN Orlen. Po zaledwie kilku miesiącach pracy sejmowej komisji wyjaśniającej sprawę Orlenu, nawet powściągliwy w poglądach Andrzej Olechowski przyznał: można podejrzewać, że wciąż istnieją dawne struktury, dawna hierarchia zależności i alternatywne elity, które wywierają znaczny wpływ na decyzje polityczne i biznesowe, choć pozostają niejawne dla opinii publicznej, a ich mandat nie pochodzi z demokratycznego wyboru. Byłem przez wiele lat daleki od tej myśli, ale to, co ujawniono przy okazji afery Orlenu, sprawia, że muszę zweryfikować swoje poglądy. Dzięki ujawnieniu afery Rywina i Orlenu wyszło na jaw, że w Polsce istnieje coś, co przy pewnej przesadzie można określić mianem podziemnego państwa. Nie chodzi o to, że w przedsiębiorstwach potajemnie zbierają się podstawowe organizacje partyjne PZPR, członkowie komitetów wojewódzkich PZPR oceniają postępy kampanii Buraczanej i deliberują nad dostawami sznurka do snopowiązałek, a całość koordynuje z Moskwy lub Fenianu biuro polityczne na uchodźstwie. To groteskowa wizja. Chodzi o to, że pewne bardzo istotne decyzje podejmowane są przez osoby lub instytucje, które nie mają demokratycznego mandatu. Mają za to realną władzę, której źródła, najogólniej mówiąc, leżą w PRL i w okresie przełomu 1989 roku. Jerzy Dziewulski, poseł SLD, kiedyś sam ze służbami specjalnymi związany, ujął to następująco. Czwartą władzą w Polsce nie są żadne media, tylko służby specjalne. Służby specjalne pracują dla siebie. Ich nadrzędnym celem jest ciche sprawowanie władzy. To oni mianują ministrów albo ich utrącają. Utkwił mi w pamięci obraz sprzed lat. Dzień po wystąpieniu ministra Milczanowskiego w Sejmie, w którym oskarżył on premiera Józefa Oleksego o współpracę z radzieckimi, a następnie rosyjskimi służbami specjalnymi. Wchodzę do gabinetu Krzysztofa Janika, wówczas ministra w kancelarii prezydenta, aby przeprowadzić wywiad dla jednego z miesięczników. Na tę rozmowę umówił mnie wojewódzki baron ówczesnego SDRP, więc Janik zapewne myśli, że jeśli nawet nie jestem członkiem jego partii, to na pewno jej zdeklarowanym zausznikiem. Siadamy przy niewielkim stole. Minister pochyla się w moją stronę i ściszonym głosem, wskazując przestrzeń wokół konspiracyjnym gestem, zaczyna mówić o ostatnich wydarzeniach, o podsłuchach, szantażach i agentach. Nie potrafię precyzyjnie odtworzyć jego słów, ale pamiętam strach. Autentyczny. Zwierzęcy strach ministra kancelarii prezydenta. Nawet jeśli w opiniach Janika i w jego strachu była wówczas przesada dyktowana emocjami, to żaden uważny obserwator naszej rzeczywistości nie może z czystym sumieniem powiedzieć, że owe niejawne struktury mają mniejszy wpływ na naszą rzeczywistość niż jawni aktorzy politycznej sceny. Profesor Andrzej Zybertowicz, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, do grona zakulisowych, pozakonstytucyjnych podmiotów polskiej sceny politycznej zalicza krajowe i zagraniczne grupy biznesowe, środowiska funkcjonariuszy dawnych i obecnych służb specjalnych, środowiska związane z niektórymi firmami ochroniarskimi oraz grupy przestępcze. Grupy skutecznie działające za kulisami nie muszą funkcjonować na zasadach przypominających piramidę, z centralnym superkontrolerem u wierzchołka, przekazującym dyspozycje do hierarchicznie podporządkowanych niższych ogniw. W społeczeństwach rynkowych tworzą się raczej luźno powiązane i skoordynowane sieci wpływów, samoorientujące się i samoregulujące. Są one elastyczniejsze od systemów zarządzanych i kontrolowanych odgórnie. W kontekście nas interesującym w grę wchodzą, przynajmniej wyjściowo, osoby o podobnych biografiach, uwikłane w sprawowanie władzy w PRL, powiązane z tajnymi służbami, mające podobne doświadczenia, sposób myślenia, posiadające dostęp do informacji i zasobów, na przykład bankowych. Takie grupy jednostek definiują swoją przeszłość jako wspólną, interesy jako współbieżne i posługują się kodami kulturowymi ułatwiającymi im porozumiewanie się. Niepotrzebni są zatem wysoce sprawni, wszechwiedzący i wszystko kontrolujący spiskowcy i manipulatorzy, aby wywierać wpływ na przykład na tak potężne, zdawałoby się, instytucje jak aparat ścigania i wymiar sprawiedliwości, przekonuje profesor Zybertowicz. Identyfikacja tych grup, choć trudna, nie jest niemożliwa. Kluczową rolę odgrywają w nich ludzie służb specjalnych, a pierwsze skrzypce grają osoby związane z wojskówką, czyli wojskowymi służbami informacyjnymi. Duża jest rola aparatu komunistycznego, który w drugiej połowie lat 80. zaczął się niespodziewanie rozpływać i w 1989 roku bardzo gładko zniknął z polityki, aby pojawić się w gospodarce. Na to wszystko nakładają się jeszcze więzy rodzinne i towarzyskie, a przede wszystkim międzynarodowe. Polskie czerwono-esbeckie koterie były w latach 44-89 ściśle powiązane z Wielkim Bratem. I tylko bardzo naiwni mogą sądzić, że po czerwcowych wyborach 1989 roku szefowie KGB, GRU oraz nadzorujący Polskę pracownicy sowieckiej ambasady i delegaci Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego służbiście trzasnęli obcasami, zasalutowali i kupili bilet w jedną stronę na stację końcową na dworcu białoruskim w Moskwie. I zrobili to we wszystkich krajach swojego dominium, wyrzucając jednocześnie na śmietnik archiwalne materiały o swoich agentach. A było co wyrzucać. Szacuje się, że w dawnym bloku radzieckim, ale nie licząc Związku Radzieckiego, socjalizmu broniło 233 tysiące funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa i ponad 600 tysięcy tajnych agentów. W Polsce było 25 tysięcy funkcjonariuszy SB i 98 tysięcy tajnych współpracowników. Niemiecka Stasi miała 91 tysięcy funkcjonariuszy i blisko dwa razy więcej współpracowników. W Czechosłowacji było 60 tysięcy funkcjonariuszy STB, którzy mogli liczyć na pomoc 110 tysięcy agentów. Węgierska AVH dysponowała 30 tysiącami tajnych współpracowników i 27 tysiącami funkcjonariuszy. Bułgarska Drżawna Sigurnost zaś 15 tysiącami etatowych pracowników kontrolujących 65 tysięcy agentów. Rumuńskie Securitate zatrudniało 15 tysięcy funkcjonariuszy, z którymi współpracowało 120 tysięcy tajnych pomocników. 500 000 agentów i ich teczki. Rzeczpospolita. 4 stycznia 2005 rok. Zdaniem profesor Jadwigi Staniszkis, początek końca komunizmu w Europie Środkowej zaczął się w roku 1984, choć w społecznej świadomości ta data nie ma najmniejszego znaczenia. A przecież już wówczas nie tylko została wyartykułowana możliwość wojskowego wycofania się Moskwy z Europy Środkowej, lecz także informacja o tym wyszła z najtajniejszych gabinetów do drugiego, wewnętrznego, kręgu władzy i, jak się wydaje, nastąpił zwrot w zimnej wojnie. W Polsce zaczęło się skrzykiwać z odgórną zachętą pokolenie 84. Działacze młodzieżowi, młodzi ekonomiści partyjni i wybijający się oficerowie służb specjalnych, nieskompromitowani pracą w aparacie partyjnym, twierdzi profesor Staniszkis w książce Postkomunizm. Jej zdaniem wielu członków tej, oczywiście nieformalnej, grupy zostało wówczas wysłanych na Zachód, aby nauczyć się rządzić po demonopolizacji władzy. Do pokolenia 84 Staniszkis zalicza między innymi Aleksandra Kwaśniewskiego, Włodzimierza Cimoszewicza, Józefa Oleksego, Dariusza Rosatiego i Andrzeja Olechowskiego. A przy okazji przypomina, że to właśnie wówczas, w 1984 roku, powstała w Polsce pierwsza nomenklaturowa spółka – Agrotechnika, w skład której weszli między innymi sekretarz Komitetu Centralnego PZPR Waldemar Świrgoń oraz Waldemar Pawlak. Firma założona przez ludzi z aparatu Związku Młodzieży Wiejskiej oraz pracowników Wojskowej Akademii Technicznej za otrzymany na modernizację mleczarstwa kredyt z Banku Światowego sprowadziła do Polski, najprawdopodobniej zresztą korzystając z kanałów wywiadowczych, nowoczesny sprzęt komputerowy. Ogromną większość tego sprzętu sprzedano później do Związku Radzieckiego, z czego w znacznej części skorzystały tamtejsze służby specjalne. Uzyskany w ten sposób zysk po spłaceniu kredytu, Agrotechnika przeznaczyła na kolejne operacje handlowe. Pod koniec lat 80. uwłaszczonej nomenklaturze zaczęło być już duszno, dlatego rozpoczęła ekspansję, której celem były nowe rozwiązania instytucjonalne w gospodarce, a z czasem także w polityce. W efekcie uwłaszczona nomenklatura, która początkowo stabilizowała sytuację, zaczęła przekraczać wyznaczone jej ramy. Nacisk rósł, aby trafić w końcu na trudne do przełamania bariery rynku krajowego. Rolę lodołamacza granic zaczęli odgrywać funkcjonariusze służb specjalnych, którzy dzięki pracy w centralach handlu zagranicznego, bankach operujących na rynkach międzynarodowych, Banku Handlowym i Pekao S.A. oraz w firmach założonych przez wywiad na Zachodzie, dysponowali unikalną w socjalizmie wiedzą i znajomością świata. W rezultacie tej ekspansji kapitalizm polityczny przestał służyć państwu. Zaczął państwo eksploatować. Profesor Jadwiga Staniszkis w Postkomunizmie. Komuniści zdecydowali się na odgórną rewolucję i podzielenie władzą, aby zachować kontrolę i uniknąć dryfowania systemu. Nie chodziło przy tym wprost o ciągłość personalną, lecz raczej o zachowanie sterowności systemu, zapobieżenie anarchizacji i implozji. Odgórna rewolucja nie miała prowadzić do końca komunizmu, odwrotnie. Moskiewscy animatorzy rewolucji wojskowej spodziewali się wzmocnienia wewnętrznego imperium, ZSRS, przez poświęcenie wyeksploatowanego imperium zewnętrznego. Wrażenie koordynacji i synchronizacji czasowej nie tyle wynikały z działania jakiegoś sztabu kryzysowego, choć takowy istniał, ile były niezamierzonymi konsekwencjami inspirowanej przez Moskwę polityki kończącej zimną wojnę. Ważny okazał się nieplanowany efekt uczenia się elit i społeczeństw, dynamizowany przez zróżnicowania kulturowe w bloku komunistycznym. O ile w komunizmie brak pluralizmu powodował, że władzę sprawowano bez uprawiania polityki, o tyle w państwie postkomunistycznym mamy do czynienia z odwrotnym zjawiskiem. Uprawianiu polityki, ale bez możliwości sprawowania realnej władzy. Decyzje polityczne uruchamiają wprawdzie ciągi zdarzeń, ale już ich nie kontrolują i mają nikły wpływ na swój ostateczny efekt, często różny od zamierzonego. Co więcej, istotna, zwłaszcza w okresie przemian, władza stanowienia reguł transformacji, nazwijmy ją władzą strukturalną, w znacznym stopniu pozostaje poza sferą demokratycznych instytucji, tłumaczy autorka Postkomunizmu. Zdaniem profesor Staniszkis, władza strukturalna jest umiejscowiona albo powyżej, stosowana w Polsce bardzo szeroko zasada dominacji prawa międzynarodowego nad krajowym, albo poniżej wybieralnych instytucji demokratycznych. Chodzi tu o ustalenie reguł i standardów instytucjonalnych decydujących o szansach poszczególnych uczestników. Polityka instytucjonalizacji to decydowanie o kształcie nowo tworzonych instytucji oraz sposobie ich przekształcania, w którego ramach i poprzez który egzekwuje się władzę, utrwala ją i pomnaża, a także realizuje grupowe, partykularne interesy. Ten zakres władzy dokonuje się na styku grup zorganizowanego biznesu, średniej kadry z ministerstw oraz z komisji sejmowych i decyduje o kształcie realnego postkomunizmu. W końcu lat 80. i na początku 90. ubiegłego wieku w Polsce dokonały się dwie transformacje. Jawna, która polegała na przekształceniu struktur komunistycznych państwa i gospodarki w formalne instytucje demokracji parlamentarnej i gospodarki rynkowej, oraz druga, ukryta, którą była lokalna modyfikacja i ukonkretnienie, interpretacja, nowych instytucji i reguł, by jak najlepiej służyły przetransformowanym elitom komunistycznym i dokooptowanym do nich segmentom dawnej elity opozycyjnej, twierdzi profesor Zdzisław Krasnodębski z Uniwersytetów w Bremie i kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dlatego w pierwszym piętnastoleciu III RP sposób funkcjonowania postkomunistycznych i niestety także znacznej części postsolidarnościowych elit regulowało kilka istotnych zasad. Po pierwsze, na obsadzenie wielu stanowisk nie mają szans ludzie, w których życiorysach nie można znaleźć ciemnych plam. Oznacza to bezwzględny nakaz zbierania haków zarówno na politycznych przeciwników, jak i partnerów, a nawet najbliższych współpracowników. Owe haki należy zbierać, ale ich ujawnienie jest możliwe tylko w nadzwyczajnych okolicznościach. Kolejny dogmat to zasada rozprowadzania. Członków układu należy umieścić w takich ogniwach otoczenia, by maksymalizować korzyści i zarazem minimalizować ryzyko związane z niecnymi operacjami. Bez rozprowadzania trudno konstruować wielowymiarowe, prawnie skomplikowane operacje przepompowywania środków publicznych w ręce prywatne oraz zapewnić osłonę, gdy już coś wyjdzie na jaw. Dzięki ukrytemu rozprowadzaniu można na przykład skutecznie maskować konflikt interesów. Ludzie ustawieni przez ten sam układ są w Ministerstwie Skarbu, w prywatnej firmie konsultingowej przygotowującej projekt operacji prywatyzacyjnej, w prywatyzowanym przedsiębiorstwie oraz w mediach kibicujących danej prywatyzacji, tłumaczy profesor Andrzej Zybertowicz. Kolejna z żelaznych reguł naszego życia politycznego, gospodarczego, a w pewnym stopniu także społecznego, nazywa się zasadą podczepienia i mówi, że nielegalne interesy należy włączyć w strukturę oficjalnych instytucji, najlepiej takich, które cieszą się prestiżem i dobrą opinią. Dzięki temu nie tylko osiąga się dobre efekty, ale też, gdy rzecz wyjdzie na jaw, można z powodzeniem powoływać się na imponderabilia w rodzaju polskiej racji stanu, czy też na opinię Polski w świecie. Jeśli prawdziwe są informacje i oszacowania, że ze sporą częścią najsilniejszych grup zorganizowanej przestępczości powiązani są byli funkcjonariusze MSW z okresu przede wszystkim, ale nie wyłącznie, przed 1989 rokiem, to warto rozważyć domysł, iż za pomocą posiadanych przez siebie informacji i dokumentów mogą oni podtrzymywać sytuację, na którą skądinąd klasa polityczna sama pracuje, oskarżeń wobec licznych polityków. Cel to przedłużenie sytuacji paraliżu najwyższych władz państwa, niedopuszczenie przez to do podwyższenia sprawności procesu legislacyjnego, policji, prokuratury, sądów, tłumaczy profesor Zybertowicz. Potwierdza jego słowa Ludwik Dorn, minister spraw wewnętrznych i wicepremier w gabinetach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Jeszcze w 2004 roku Dorn tłumaczył: obecne wywodzące się z PZPR kierownictwo państwa działa, jeśli nie w stylu czysto mafijnym, to quasi-mafijnym. Relacje z narad nad zatrzymaniem prezesa Orlenu Andrzeja Modrzejewskiego czy kompletowaniem składu Rady Nadzorczej Orlenu przypominają sceny z powieści kryminalno-gangsterskich lub relacje z najbardziej skorumpowanych państw Trzeciego Świata. W 1989 roku powstało nowe państwo, którego ustrój polityczny i społeczny, a także system gospodarczy były diametralnie różne od PRL-owskiego. Ale w aparacie gospodarczym i politycznym, w najbardziej newralgicznych instytucjach kluczowe decyzje nadal są podejmowane przez ludzi z polsko-ludową przeszłością. Potwierdzeniem tej tezy są badania elit biznesu przeprowadzone w 1998 roku przez Jacka Wasilewskiego z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Ogólnie rzecz biorąc, mniej więcej połowa członków obecnej elity politycznej, administracyjnej i biznesowej już przed 10 laty w roku 1988 zajmowała kierownicze, w tym naczelne, stanowiska, a 1/3 wykonywała zawody specjalistów. Prace, zawody, plasujące się niżej w hierarchii społecznej, wykonywało w ostatnim roku panowania państwowego socjalizmu tylko około 11% badanych, a około 7% nie rozpoczęło jeszcze wówczas kariery zawodowej lub z różnych przyczyn miało przerwę w pracy. Po 2001 roku, czyli po dojściu do władzy ekipy Leszka Millera, coraz więcej do powiedzenia mieli byli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. Można to było obserwować w wielu centralnych instytucjach, ale na przykład w Ministerstwie Finansów, resorcie newralgicznym dla funkcjonowania państwa, aktywność ludzi ze esbecką przeszłością była szczególnie widoczna. Dawni esbecy nie zajmowali w tym resorcie podrzędnych stanowisk. Mieli bowiem zbyt potężnych protektorów, wśród których był piastujący funkcję wiceministra Wiesław Ciesielski. Ten absolwent Wydziału Cybernetyki Ekonomicznej Moskiewskiego Instytutu Zarządzania oraz doktorant Akademii Nauk Społecznych ZSRR, kuźni marksistowsko-leninowskich kadr dla całego obozu pokoju, jeszcze w PRL systematycznie piął się po szczeblach partyjnej kariery, aby w końcu, w 1979 roku, zostać pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Rzeszowie. Przez kilka lat był eseldowskim baronem, a w 2001 roku został wiceministrem finansów w gabinecie Leszka Millera i szybko dokonał radykalnych, personalnych zmian w podległych sobie instytucjach. Zaraz potem Wiesław Ciesielski zaangażował się w tworzenie wywiadu skarbowego, którego kompetencje i możliwości były, zdaniem wielu ekspertów, większe niż Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ciesielski nie jest wyjątkiem, to tylko przykład. Za to bardzo wymowny. Jemu także, podobnie jak wielu innym działaczom postkomunistycznej partii, bezustannie towarzyszy poczucie bezkarności. Poczucie oparte na doświadczeniu. W 1994 roku Ciesielski zaangażował się w nielegalne wówczas przedsięwzięcia ubezpieczeniowe. Jego działaniami zainteresowała się przemyska prokuratura, ale śledztwo zostało umorzone, gdy tylko ministrem sprawiedliwości w rządzie Józefa Oleksego został Jerzy Jaskiernia. Doświadczenie dyktowało zresztą Ciesielskiemu, że może zostać bezkarny, także uczestnicząc w poważniejszych sprawach, w tym również w aferze Mieleckiej. Wiceminister Ciesielski powołał na stanowisko wicedyrektora Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych Aleksandra Mleczkę, dawnego funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa, który od połowy lat 70. aż do negatywnej weryfikacji w 1990 roku pracował w Wydziale Ochrony Gospodarki Krakowskiej Służby Bezpieczeństwa. Poza Ciesielskim i całym czerwonym układem w Ministerstwie Finansów, Mleczce pomogło także doświadczenie operacyjno-dochodzeniowe, doświadczenie i kompetencje w zakresie bankowości oraz finansów. Na początku lat 90. Mleczko zajmował się ochroną, a następnie windykacją długów w należącym do Dawida Bogatina pierwszym komercyjnym banku w Lublinie. Doświadczenie i kompetencje celne oraz skarbowe, potwierdzone egzaminem. Mleczko nie zna wprawdzie żadnego języka, co jak na wiceszefa zajmującego się kontaktami międzynarodowymi Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych jest dość zabawne, ale widać Ciesielskiemu to nie przeszkadzało. Rzeczpospolita, wszyscy ludzie Ciesielskiego, Rzeczpospolita, 20 października 2004 roku, która ujawniła esbecką pajęczynę w resorcie finansów, relacjonowała. Były funkcjonariusz SB ma dziś dostęp do największych tajemnic państwowych. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydała Mleczce poświadczenie dostępu do informacji niejawnych do poziomu ściśle tajne, co umożliwia mu dostęp do tajemnicy państwowej o najwyższej klauzuli. Znajomi Mleczki z krakowskich czasów powiedzieli nam, że tajemnica otrzymania tego poświadczenia przez Mleczkę tkwi w jego przyjaźni z Kazimierzem Ślusarczykiem, byłym funkcjonariuszem SB, pozytywnie zweryfikowanym w 1990 roku, a dziś dyrektorem delegatury ABW w Katowicach. Czerwona pajęczyna, która po zwycięskich dla SLD wyborach parlamentarnych w 2001 roku oplotła Ministerstwo Finansów i inne resorty, była rozległa. Ale wpływy postkomunistów lepiej niż prześwietlanie życiorysów członków administracji najwyższego szczebla ilustruje sprawa Marka Ungiera, jednego z najbliższych współpracowników Aleksandra Kwaśniewskiego. Ungier, często nazywany wiceprezydentem, na początku lat 90. był prezesem Juventuru, firmy, której losy są modelowym przykładem nomenklaturowej spółki i poczynań układu wywodzącego się z byłej PZPR. Spółka akcyjna Juventur została zawiązana 3 dni przed końcem roku 1989 z kapitałem w wysokości 6,5 miliarda złotych. Większość tego kapitału, dokładnie 6 miliardów, wniósł do firmy Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, koncesjonowana czerwona organizacja dla młodych karierowiczów, coś w rodzaju PZPR-owskiego przedszkola. Pozostała część to pieniądze państwowe znajdujące się we władaniu Komitetu Młodzieży i Kultury Fizycznej, na czele którego stał Aleksander Kwaśniewski. Komitet, wydawałoby się peryferyjna organizacja, odegrał sporą rolę w końcu lat 80., rozdając znacznej części PZPR-owskich działaczy złote spadochrony, które ułatwiły im miękkie lądowanie w nowej rzeczywistości. A miał co rozdawać. Jak stwierdzili kontrolerzy NIK, w 1990 roku KMIKF dysponował kilkuset miliardami złotych. Kwaśniewski temu kryzysowi szefował, natomiast Ungier był dyrektorem jednego z departamentów. Przy sprawie Juventuru obaj okazali się nadzwyczaj hojni i mogłoby się wydawać niefrasobliwi. O ile ZSMP wniósł do rodzącej się spółki gotówkę w wysokości 3,3 miliarda złotych oraz wart drugie tyle aport rzeczowy w postaci majątku Biura Turystyki Młodzieżowej Juventur, to komitet zamiast zadeklarowanych w akcie notarialnym 500 milionów dał niemal 2 razy więcej, dokładnie 945 milionów. Mimo to Skarb Państwa miał tylko 7,7% głosów. Pozostałe należały do partyjnej młodzieżówki. Juventur upadł i trudno dzisiaj zrozumieć, dlaczego tak się stało. W każdym razie z długiej listy możliwych przyczyn z pewnością trzeba wyeliminować błędy popełnione przez zarządzających. Ungier był wytrawnym administratorem, o którym prezydent RP nieustannie wypowiadał się w samych superlatywach. Inny członek władz tej spółki, Alojzy Choda, dobry znajomy Ungiera z ZSMP, jest z kolei wytrawnym biznesmenem. Od stycznia 2004 jest prezesem obu spółek niemieckiego towarzystwa ubezpieczeniowego Signal i Duna w Polsce. Tadeusz Kilian, kolejny członek rady nadzorczej Juventuru, odnosił wiele sukcesów jako polonijny przedsiębiorca i sporo na spółkach juventurowego holdingu zarobił. Jarosław Jakimczyk tak opisywał to w tygodniku Wprost, 12 grudzień 2004 rok. Ungier pomógł Kilianowi wejść do kilku spółek holdingu Juventur. Tym sposobem Kilian w 1993 roku kupił 81 udziałów firmy Juventur Travel. Złoty interes zrobił na akcjach Towarzystwa Ubezpieczeń Turystycznych ATU. BTM Juventur współzakładał tę spółkę, a Ungier był w jej radzie nadzorczej. Kilian pożyczył Juventurowi Travel pieniądze na zakup akcji ATU w zamian za prawo ich pierwokupu. Nabył je, podstawiając inną spółkę, odkupioną od holdingu. Następnie Tadeusz Kilian znalazł jeszcze kupca na znajdującą się na skraju upadłości spółkę Juventur Travel. Bankruta odkupiła firma Normico Holding, własność państwowego PFRON, który nadzorował ówczesny minister pracy Leszek Miller. Kilian zaś sprzedał akcję ATU z premią Towarzystwu Ubezpieczeniowemu Gerling z Kolonii. Jego prezesem był wtedy Alojzy Choda, dobry znajomy Ungiera. Juventur to tylko przykład. Ani najbardziej spektakularny, ani najbardziej oburzający. Nawet spośród firm, które wypączkowały z zarządzanego przez Aleksandra Kwaśniewskiego Komitetu Młodzieży i Kultury Fizycznej. Jest jeszcze sprawa Banku Turystyki, instytucji stworzonej przez największe w końcu lat 80. firmy turystyczne Orbis, PTTK i Gromadę, na którego konto KMIKF przelał 15 milionów dolarów z prowadzonego przez BRE oprocentowanego konta na nieoprocentowane konto w Banku Turystyki. a ten natychmiast umieścił pozyskany w ten sposób kapitał na oprocentowanych kontach w innych bankach. W ten sposób państwowa kasa reprezentowana przez Komitet Młodzieży i Kultury Fizycznej straciła około 7 miliardów złotych. Sprawę wykryli pracownicy Najwyższej Izby Kontroli, ale dotyczące tego prokuratorskie śledztwo zostało umorzone. Wznowiono je w marcu 2006 roku na polecenie ministra Zbigniewa Ziobro po doniesieniach Gazety Polskiej. Zdaniem jej naczelnego Tomasza Sakiewicza, to co działo się w Komitecie do Spraw Młodzieży to nie tylko efekt działalności Aleksandra Kwaśniewskiego, ale zorganizowanej grupy przestępczej. Według Gazety Polskiej dokumenty wskazują, że w sierpniu 1989 roku Komitet Centralny PZPR podjął decyzję o gwałtownym rozwoju branży turystycznej, a do realizacji tego zadania wyznaczono instancje partyjne. Na dodatek za pomocą pieniędzy pochodzących z kierowanego przez Kwaśniewskiego Komitetu Młodzieży i Kultury Fizycznej. Pieniądze te niemal w całości przepadły. Pożyczki i inwestycje nie miały wystarczającego zabezpieczenia. Uwagę dziennikarzy zwróciła też ogromna opłata notarialna poniesiona przez KMIKF, ponad $1 milion. Opłata ta wiązała się z fikcyjnym podniesieniem kapitału Banku Turystyki i miała służyć ukryciu faktu, że pieniądze przeznaczone na ten bank w znacznej części zostały roztrwonione, zanim bank powstał. Mówił 28 marca 2006 roku na konferencji prasowej w Sejmie Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej. Kolejną zmorę naszego życia publicznego, kolesiostwo, najlepiej chyba ilustruje słynna rozmowa Lwary Wina z Adamem Michnikiem, która pokazuje, że nieformalne powiązania oplatają polski parlament, rząd, kancelarię prezydenta, urzędy centralne i biznes. Oczywiście powiązania tego typu nie zawsze muszą prowadzić do omijania bądź naciągania prawa. Niektórzy socjologowie twierdzą nawet, że w zbiurokratyzowanych krajach powiązania np. między urzędnikami mogą stanowić swoiste smarowidło. Pod warunkiem jednak, że w ten sposób załatwia się nie partykularne, ale merytoryczne sprawy. Obserwacja naszego życia publicznego zdaje się jednak wskazywać, że ta nieco idealistyczna formuła do Polski nie pasuje. Przeciwnie. Rozwój powiązań nieformalnych powyżej pewnego poziomu stwarza zagrożenie nie tylko dla ładu demokratycznego, lecz także dla rozwoju gospodarczego. Skoro bowiem uchylają one działanie oficjalnie deklarowanych reguł życia zbiorowego, to stwarzają zagrożenie dla pokoju społecznego i dla zinstytucjonalizowanych już dróg rozwiązywania konfliktów. Druga ekonomiczna konsekwencja rozwoju tych więzi ma charakter nieco paradoksalny. Powiązania te, same wyrastając ze zwiększonego zaufania między uczestniczącymi w grze, powodują jednak zmniejszenie ogólnego kapitału zaufania, jaki występuje w społeczeństwie. To zaś, zgodnie z ustaleniami nurtu instytucjonalnego w ekonomii, podwyższając koszty transakcji, obniża dynamikę procesów gospodarowania, przekonuje profesor Andrzej Zybertowicz z UMK. Najgłośniejszym w ostatnich latach przypadkiem zjawiska kolesiostwa było oczywiście ułaskawienie przez Aleksandra Kwaśniewskiego swego dawnego partyjnego kumpla, byłego wiceministra spraw wewnętrznych Zbigniewa Sobotki. Nigdzie lepiej niż w gospodarce nie widać zjawiska kooptacji, czyli wciągania w dziwne układy przedstawicieli dawnej antytotalitarnej opozycji. Sztandarowym tego przykładem jest Marek Kolasiński, były poseł byłej akcji wyborczej Solidarność, który studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, potem na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Był członkiem Solidarności, brał udział w kampanii wyborczej Lecha Wałęsy, współpracował z Myślą Polską, tworzył Radio Niepokalanów. I taki ktoś nagle trafia w objęcia Aleksandra Gawronika, głośnego biznesmena ściśle związanego z Czerwonym Układem, który sam kiedyś przyznał, że był funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa. Z czasem okazało się, że Gawronik współpracował z szefami pruszkowskiej mafii, Pershingiem, Masą, Słowikiem, Malizną. To właśnie Gawronik wciągnął do tego świata Marka Kolasińskiego. Z odmianą zjawiska kooptacji mieliśmy także do czynienia w aferze żelatynowej. Skuteczne działania Kazimierza Grabka, zwanego królem żelatyny, skłoniły kilka rządów, zarówno postkomunistycznych, jak i stworzone przez ugrupowania wywodzące się z demokratycznej opozycji, do podejmowania decyzji korzystnych nie dla konsumentów, ale jedynie dla przedsiębiorcy. W tle także tej afery były pieniądze dla partii politycznych oraz łapówki dla urzędników i wypompowywanie ogromnych sum z banków. Na współpracy z Grabkiem spore kwoty straciły PKO, Bank Gospodarki Żywnościowej i Bank Handlowy. Ale najbardziej spektakularnym przykładem kooptacji była afera Stella Maris, kościelnego wydawnictwa Kurii Gdańskiej, które służyło do prania brudnych pieniędzy. W procederze tym poza duchownymi uczestniczyli także pomorski baron SLD oraz jeden z wiceministrów w rządzie Leszka Millera. Funkcjonowanie systemu kooptacji dobrze opisał Władysław Frasyniuk, legenda podziemia, jeden z liderów Unii Wolności. Kiedyś Dariusz Przywieczerski, biznesmen związany z lewicą, skazany w aferze FOZ, wydawca Trybuny, przypomina Piotr Gajdziński. Zaproponował mi, żebym robił z nim interesy. Panie Władku, pan wie, kim ja jestem. Dawno już czytałem raporty o panu, bardzo pana szanuję. Chcę zaproponować panu partnerstwo w biznesie. Wysłałem go na drzewo. Po paru latach podchodzi do mnie i mówi: pamięta pan, jak proponowałem panu spółkę? Niech pan teraz sprawdzi, kto siedzi w moich radach nadzorczych. To byli moi koledzy, którzy w więzieniu tłumaczyli mi: Władek, ty jesteś za ostry. Ci, którzy krzyczeli przeciw czerwonym, umacniali swoją pozycję, robiąc z nimi interesy. To oni zasiadali w radach nadzorczych Przywieczerskiego, robili deal z tymi grupami kapitałowymi, które powstały z niejasnych pieniędzy i zupełnie jasnych powiązań z ludźmi ze służb specjalnych. Do pewnego stopnia kooptacja jest zjawiskiem zrozumiałym. Produktem szczególnej formy transformacji przełomu lat 80. i 90. ubiegłego wieku. W tym okresie sektor prywatny dopiero się w Polsce rodził, a losy poszczególnych firm w ogromnym stopniu zależały od państwa. Tak więc politycy i pracownicy administracji mieli wówczas pozycję szczególną. Dyktowali warunki wejścia na rynek, prywatyzacji, decydowali o preferencjach dla wybranych branż. Wynikające stąd pokusy działały na wyobraźnię zarówno przedstawicieli biznesu, jak i funkcjonariuszy państwa. Szczególnie jaskrawo widać to było przy okazji afery alkoholowej oraz importu elektroniki. Udział w nich ludzi wywodzących się z PZPR-owskiego układu nikogo nie dziwił, bo jak powiedział kiedyś jeden z socjologów, Polacy nie oczekiwali od nich uczciwości. Ale uczciwość miała być jedną z podstawowych cech ludzi Solidarności. Jej brak był bardzo lewicy na rękę. Alexis de Tocqueville uważał, że rewolucjoniści dziedziczą cechy kultury politycznej poprzedniego ustroju. Jeśli zastosować to spostrzeżenie do Polski, widać, że ugrupowania wywodzące się z Solidarności dysponowały ludźmi, którzy nie mogli wcześniej nauczyć się rządzenia, ale przejęli wiele negatywnych zachowań swoich przeciwników. Ci ludzie z kolei mieli duży staż, ale przenosili wzorce i style działania z innej epoki. Poza tym na postawach dużej części aktorów sceny politycznej odcisnęło się piętno wczesnego okresu transformacji, który nie przejdzie do historii Polski jako czas wysokich standardów moralnych, twierdzi Krzysztof Jasiecki. Niekwestionowanym mistrzem hakologii pozostaje ekipa Leszka Millera. Tu już bez żenady wykorzystywano najróżniejsze kwity, aby pognębić zarówno politycznych przeciwników, jak i wrogów z własnego obozu. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Andrzej Barcikowski zasugerował wprost 18 kwietnia 2004 roku, że agentką KGB jest żona Jana Rokity, lidera Platformy Obywatelskiej. Ten sam urzędnik wygłosił z sejmowej trybuny tyradę, która miała być demonstracją kwitów na szczególnie nieposłuszne ekipie Millera Media. Ale szczytem millerowskiej hakologii był telewizyjny wywiad premiera w najgorętszym okresie afery Rywina, gdy szef rządu ujawnił, iż prezydent Kwaśniewski o korupcyjnej propozycji producenta filmowego złożonej Adamowi Michnikowi i Wandzie Rapaczyńskiej dowiedział się niemal natychmiast po fakcie. Otrzymał bowiem od Rywina list w tej sprawie. To był polityczny donos i ostrzeżenie, że Miller w obronie swojej pozycji jest gotów sięgnąć po każdą broń. Wiesław Kaczmarek i nieoficjalnie inni politycy wywodzący się z postkomunistycznej lewicy mówili o działającej w najbliższym otoczeniu i przy pełnej akceptacji premiera tak zwanej grupie hakowej. To szacowne grono miało zbierać kompromitujące materiały zarówno na politycznych przeciwników, jak i ludzi z własnego obozu. Jeśli przyjrzeć się ówczesnemu otoczeniu Leszka Millera, w którym sporo osób było związanych ze służbami specjalnymi, nie trudno w to uwierzyć. Taki styl działania Miller wyniósł z lat pracy w partyjnym aparacie. Zawsze się tym posługiwał i z pewnością zawsze już będzie się posługiwał. Do niego po prostu nie dociera, że można uprawiać politykę w inny sposób, tłumaczył mi jeden z członków klubu parlamentarnego SLD. Ta uwaga dotyczy nie tylko Millera, z powodzeniem można ją rozciągnąć na całą formację. Gdy Aleksander Kwaśniewski o Wiesławie Chuszczy, byłym skarbniku postkomunistów, a później biznesmenie o wielce podejrzanych kontaktach, powiedział, że ten utracił wszelką wiarygodność i nazwał go agentem, jeden z bliskich znajomych Wiesława Chuszczy pogroził prezydentowi. Dziennikarze Rzeczpospolitej opisali to w następujący sposób. W czasie zbierania materiału do tekstu o Chuszczy, jego znajomy złożył Rzeczpospolitej propozycję. Powiedział, że w zamian za łagodny tekst o sobie były kasjer SDRP pomoże napisać ciekawy tekst o Jolancie Kwaśniewskiej. Z naszych informacji wynika, że już wcześniej Chuszcza przechwalał się, iż ma materiały, których ujawnienie stawiałoby prezydenta w niekorzystnym świetle. Panie prezydencie, nie akceptuję takich zachowań. Rzeczpospolita, 7 stycznia 2004 roku. Warto przy tej okazji pamiętać, że polscy postkomuniści tego nie wymyślili. Hakomania to jeden z instrumentów najczęściej i najchętniej używanych przez sowieckie i satelickie służby specjalne. W swojej książce Wspomnienia niewygodnego świadka Paweł Sudopłatow, generał NKWD, pisał o mechanizmie rządzenia polegającym na tolerowaniu brudnych interesów najwyższych rangą funkcjonariuszy państwa po to, aby w razie potrzeby mieć na nich haka. Polacy nie rozliczyli się ze swoją przeszłością, wstydliwie podchwytując i upajając się hasłami o budowaniu przyszłości, zasypywaniu rowów, pojednaniu. Czy rozliczenie uczyniłoby Polskę lepszym krajem? A czy Niemcy byłyby gorsze, gdyby nie było tam polityki denazyfikacji, gdyby nie było roku 1968? Gdyby rozliczenie z epoką PRL-u zostało przeprowadzone rzetelnie i dogłębnie, na pewno mielibyśmy dzisiaj w Polsce inne elity. A to właśnie elity nadają ton narodom i społeczeństwom. Karl Jaspers, niemiecki filozof i psycholog, wykładowca uniwersytetów w Heidelbergu i Bazylei, wiedział, co mówi, gdy twierdził: katarzis, oczyszczenie, jest warunkiem wolności politycznej. Dopiero bowiem ze świadomości winy wyłania się świadomość solidarności i współodpowiedzialności, bez której nie ma wolności. Trąd w Pałacu Sprawiedliwości. Krwawy kociołek to kat Trójmiasta. Przez niego giną dzieci, niewiasty. Poczekaj, draniu, my cię dostaniem. Janek Wiśniewski padł. Krzysztof Dowgiało, autor słów słynnej ballady o Janku Wiśniewskim, wierzył, że wicepremier Stanisław Kociołek poniesie karę za śmierć gdańskich stoczniowców. Nie poniósł. W 1971 roku stracił wprawdzie stanowisko wicepremiera, ale kolejne ekipy rządzące nie dały mu zrobić krzywdy. Od 1971 Kociołek był pracownikiem służby dyplomatycznej. Pełnił funkcję ambasadora PRL w Belgii, Luksemburgu i Tunezji. A w latach 1980-1982 wrócił do kraju na prestiżowe stanowisko pierwszego sekretarza Komitetu Warszawskiego PZPR, aby w końcu zostać ambasadorem PRL w najważniejszej stolicy świata – Moskwie. W latach 90. Kociołek trafił wprawdzie na ławę oskarżonych, ale proces sprawców tragedii na Wybrzeżu ciągnie się niemiłosiernie. Kociołek, wzorem wszystkich innych członków komunistycznego establishmentu, nie przyznaje się do winy. Robi wszystko, aby nie doszło do wydania wyroku. Rodziców legendarnego Janka Wiśniewskiego, czyli Zbyszka Godlewskiego, Kociołek ani żaden z perelowskich prominentów, którzy w grudniu 1970 roku wydawali rozkazy wojsku i milicji, nigdy nie przeprosił. Wlokące się latami procesy oskarżonych o popełnienie przestępstw i zbrodni w PRL, nierozwiązane zagadki śmierci wysokich urzędników państwowych, bezkarność różnego autoramentu aferzystów, panosząca się mafia i niewydolność sądów w sprawach gospodarczych to obraz wymiaru sprawiedliwości III Rzeczypospolitej. I choć diagnoza tego stanu rzeczy została postawiona wiele lat temu, nikt nie potrafi znaleźć lekarstwa na chorobę jednego z filarów państwa. Filaru, którego słabość jest przyczyną panującego w kraju chaosu. Trąd opanowywał ciało Temidy powoli, ale systematycznie i w końcu objął cały organizm. Jesienią 2004 roku, jak wynika z badań opinii społecznej przeprowadzonych w krajach Europy Środkowej, polscy sędziowie cieszyli się najgorszą opinią w Europie. Zaufaniem darzyło ich zaledwie 29% badanych. Ten sam wskaźnik dla Węgier wynosił 61%, a dla Czech 43%. Lepszą opinię niż w Polsce sędziowie mieli nawet na Ukrainie, gdzie ufało im 33% mieszkańców. Ale polscy sędziowie solidnie na to zapracowali. Wystarczy przywołać postępowanie tych z Sandomierza, którzy na przełomie lat 80. i 90. zajęli, przeznaczone pierwotnie na mieszkania rotacyjne dla młodych pracowników wymiaru sprawiedliwości, lokale stworzone w kamienicy, w której wcześniej mieścił się sąd. Temida budynek opuściła, ale jej młodzi adepci nigdy w tej kamienicy nie zamieszkali. To był zbyt łakomy kąsek. Budynek mieści się w uznanym za zabytek klasy światowej centrum sandomierskiej starówki, jednym z najpiękniejszych zespołów urbanistycznych w Polsce. Gdy tylko kamienicę wyremontowano, zamieszkali w niej co bardziej znamienici sędziowie, w tym również ówczesny prezes sądu rejonowego, a chwilę później jego zastępca. Dostojni panowie nawzajem przydzielili sobie lokale, a później do swego grona dopuszczali kolejnych prezesów sandomierskiego sądu. W końcu postanowili mieszkania wykupić i z takim wnioskiem udali się do sandomierskiego starostwa, powołując się na ustawę o zbywaniu mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych oraz innych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa. Ustawa została przez parlament uchwalona w 2000 roku przede wszystkim z myślą o kolejarzach i pracownikach PGR-ów, którzy dzięki temu mogli stać się właścicielami służbowych mieszkań za niewielkie, odpowiadające ich ówczesnej finansowej kondycji pieniądze. Teraz z tego samego prawa postanowili skorzystać prominentni przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, płacąc za 70-80-metrowe lokale kilkanaście tysięcy złotych. Podczas gdy ich rynkowa wartość zamykała się w kwocie od 250 do 320 tysięcy. Warto jednak dodać, że służbowe lokale przez lata zajmują osoby, z których część dawno już mieszka we własnych domach, a część przeprowadziła się do innych miejscowości. Moralny wydźwięk tej sprawy jest jednoznaczny, co nie znaczy, że po ujawnieniu sandomierskiej afery środowisko sędziowskie potępiło jednoznacznie jej bohaterów. Na postrzeganie wymiaru sprawiedliwości zapracował również Zbigniew Wielkanowski, toruński sędzia, którego w listopadzie 2000 roku Rzeczpospolita oskarżyła o kontrakty z Edwardem Śmigielskim, pseudonim Tato. Wielkanowski nie tylko miał się z gangsterem przyjaźnić, ale także, jako przewodniczący 8 Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Toruniu, ferować wyroki korzystne dla członków tatowego gangu. Po długich deliberacjach przełożeni Wielkanowskiego zdecydowali się go zawiesić, ale przywilejów nie odebrali. Znowu zwyciężyła środowiskowa solidarność, dzięki której w następnych latach sędzia Wielkanowski spokojnie odbierał swoją miesięczną sędziowską garzę. Z czasem zaczęły wychodzić na jaw jego kolejne grzechy. W 1998 roku awanturował się pod drzwiami mieszkania Beaty K., a później pobił jednego z dwóch goszczących u niej mężczyzn. Ta powiadomiła policję, ale w końcu za namową Wielkanowskiego oskarżenie wycofała. Tymczasem sędzia wcale nie zamierzał kończyć sprawy. Ledwie z powodu przedawnienia poczuł się bezkarny, oskarżył Beatę K. o składanie fałszywych zeznań, po to, aby przeszkodzić mu w awansie. Jest bardzo prawdopodobne, że bezczelność sędziego znowu wzięłaby górę nad sprawiedliwością, jednak dzięki prasowym publikacjom sprawy nie można już było pozamiatać pod dywan. W rezultacie gdańska prokuratura zdołała zaprowadzić Wielkanowskiego przed oblicze sądu. W listopadzie 2004 roku były przewodniczący 8 Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Toruniu został skazany na grzywnę w wysokości 10 tysięcy złotych. Warszawscy sędziowie z uwagą spoglądają na polityków, zdając sobie sprawę, jak wiele od nich zależy. Na prowincji polityczna zależność jest może mniejsza, na pewno mniej spektakularna. Za to sędziowskie lokalne sitwy nastawione są na zarabianie pieniędzy. I temu podporządkowane, tłumaczy młody adwokat, który prowadzi sprawy zarówno w Warszawie,